Jeden, jedziemy.
Cześć wszystkim, to znowu my. Witamy Was serdecznie. Adam Hertle i.
I Adam Lange, cześć.
Tak, to który? To już ósmy odcinek naszego wspaniałego podcastu. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. Dzisiaj wyjątkowo zaczniemy od ogłoszeń duszpasterskich, bo mamy kilka takich dosyć ważnych, dotyczących również tego, co na naszym podcaście będzie się działo. A więc po pierwsze chcemy wam powiedzieć, że mamy już taki podcast z prawdziwą gębą, ponieważ jest dostępny zarówno na Spotify, jak i na Apple Podcast, jak i przez RSS-a. Na Google Podcast jeszcze trochę walczymy, może w przyszłym tygodniu. Jesteśmy już na drugim poziomie supportu, więc może ktoś rozwiąże nasze problemy. Natomiast wszystkie linki znajdziecie jak zawsze na stronie live.zaufanatrzeciastrona.pl i tam znajdziecie również linki do naszych podcastów. W tej chwili wrzucone są trzy odcinki, dzisiaj najdalej, jutro pojawi się kolejne pięć. Dzisiaj mamy również dla Was nowość, ponieważ będzie konkurs i to z nagrodami, i to całkiem fajnymi nagrodami, ponieważ mamy do rozdania trzy wejściówki na konferencję Confidence Online i mamy dla wszystkich uczestników kod zniżkowy 20%. Kod zniżkowy, nie my go ustalaliśmy, to od razu chciałem powiedzieć, ale brzmi tylko długie hasło nas uratują i z polskimi znakami. Naprawdę nie pytajcie nas dlaczego. Tak po prostu dostaliśmy, więc tak go przekazujemy dalej. Natomiast bilety dla trzech osób czekają na tych, którzy zadadzą najlepsze, najtrafniejsze pytania naszemu gościowi, czyli pytania, które trafią do naszej transmisji. Te trzy pierwsze pytania, które wybierzemy, żeby zadać naszemu dzisiejszemu gościowi, zostaną nagrodzone darmowymi wejściówkami na Confidence Online. A jak pewnie już wiecie, naszym gościem jest w końcu, po tylu tygodniach oczekiwania, trzeci Adam. Ponieważ w naszym programie zapraszamy dzisiaj Adama Zabrockiego, Pi3. Dawaj Adama. Adam, dawaj Adama.
Dałem go, dałem, już jest.
Cześć,
Cześć, Adam.
Adasiu. Witaj, Adasiu.
Cześć, no to fajnie, że jesteś, Adam. I słuchaj, tak naprawdę chciałem zacząć od pierwszego pytania, które mnie zawsze nurtowało i nigdy nie zdążyłem ci go zadać, bo było tyle innych tematów do omówienia. Dlaczego Pi3, a tak naprawdę dlaczego piekielny? Przecież ty jesteś taki miły człowiek.
W sumie to nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo to było już tak dawno temu, kiedy ustalałem te niki, że nie mam pojęcia. Natomiast mogę ci powiedzieć, że dodawałem różne znaczki, różne cyferki do tego niku po to, żeby mieć ten login unikatowy w tamtych czasach. To było już tak dawno temu, że pomyślałem, jak zrobię coś unikatowego, nie będę miał problemu, żeby ustalać jakieś loginy, co troszeczkę wyszło ponad tamte czasy, ponieważ obecnie loginy też są de facto chronione troszkę, nie powinny być łatwe do zgadnięcia. Jak mamy miks różnych literek, cyferek, jest to dość ciężkie, a ten mój nick jest dość długi, więc nie jest prosty do zgadnięcia. Natomiast P3 to po prostu skrót od tego. Nie chciałem się takich długich znaczków wpisywać.
Kurczę, myślałem, że to jest od pai, czyli wiesz, że lubisz ciasto.
Ciasteczko.
Ciacho.
No, no nie, nie.
Albo nie wiem, P3, 14, 15.
To też akurat ma troszeczkę
No nie, to było
powiązania.
jego pierwsze hasło.
Miałem tak naprawdę nie hasło, ale miałem część offsetów, na którym szyfrowałem dysk twardy. To był właśnie ilość przecinków, bodajże 9 cyfr po przecinku od liczby pi. I tak pamiętałem po prostu, gdzie się zaczyna
Dobrze,
szyfrowanie.
dobrze wiedzieć.
Już zmieniłem.
Tak, i teraz zaraz po podcaście będziesz oczywiście szybko bieg zmieniać, skoro powiedziałeś, że już zmieniłeś.
Ja już miałem to zmienione wcześniej, teraz inną metodą szyfruję dyski tak naprawdę, więc. Ale tak, no,
Okej.
to jest taka historia. W sumie nie jestem w stanie dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, niestety, przepraszam.
No dobra, ale dorobiliśmy ci, że to lubisz ciasta, więc powiedzmy, że tą wersję będziemy trzymać. Adam, opowiedz nam, skąd pociąg do bezpieczeństwa, jak się w ogóle, skąd się wzięłeś w bezpieczeństwie, jak się tym zainteresowałeś?
No, historia nie jest prosta, niestety, natomiast zawsze mnie interesowało bezpieczeństwo komputerowe, odkąd pamiętam. Otóż, jak jeszcze byłem takim nastolatkiem, 16-letnim, dopiero wtedy dostałem pierwszy komputer, w sumie nie potrafiłem go obsługiwać. Tak naprawdę widziałem tylko raz u ojca w pracy, jak miał jakiś komputer, który wychodząc po prostu z pracy wyciągał wtyczkę z prądu. I takim cudem myślałem, że komputery się wyłącza, więc jak dostając mój pierwszy komputer, to też sobie tak go wyłączałem, wyjmując wtyczkę z prądu, że miał Windowsa, to dysk twardy padł po 2 tygodniach i nie wiedziałem, co się dzieje. I mając takie doświadczenie, gdzieś tam przeczytałem, że ludzie potrafią się włamywać do innych komputerów, to dla mnie to była kompletna abstrakcja w tamtych czasach i po prostu chciałem jak najbardziej dowiedzieć się, o co w tym chodzi. Miałem takie wyobrażenie, że włamanie się do komputera to ktoś przychodzi z młotkiem do domu, wybija szybę, kradnie dysk twardy i ucieka, to jest włamanie na komputer. I z czegoś takiego po prostu chciałem się dowiedzieć, czym to się różni tak naprawdę od mojego wyobrażenia. Dlatego to było mniej więcej lata 2000 rok, kiedy miałem takie wyobrażenie, a swojego pierwszego exploita napisałem w 2018 roku, czyli 2 lata później. Więc starałem się tym. Po prostu mnie to bardzo interesowało, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, co to w ogóle jest, co to w ogóle znaczy włamać się na komputer. I tak od pierwszego kroku do następnego człowiek zaczął odkrywać troszeczkę coraz więcej aspektów związanych z bezpieczeństwem komputerowym. Oczywiście też to się zaczęło, miało też jakieś tam początki z grami komputerowymi, bo jak człowiek już odkrył, że jest ten Windows, że jest taka myszka, którą można sobie tam sterować, to były takie problemy, że w tamtych czasach gry komputerowe były drogie, nie każdego było na to stać, co się też wiązało z community krakerskim. Były różne kanały na Ircu, gdzie można było też ciekawe rzeczy się dowiedzieć na temat funkcjonowania jakichś binarek, na temat funkcjonowania kraków. I w pewnym momencie też wpadły mi jakieś dokumenty, jak przeglądałem sieć, na temat właśnie włamań, na temat tego, że te włamania to nie jest właśnie bieganie z młotkiem po dysku twarde. I w sumie od tego mi się zaczęło. I do tej pory cały czas mnie to fascynuje, ponieważ jest to cały czas niekończąca się podróż, szczerze mówiąc. Cały czas coś się nowego rozwija, są nowe technologie, są nowe problemy, inne problemy, ale bezpieczeństwo cały czas trwa i chyba póki co się nie kończy.
Słuchaj, a propos podróży, bo twoja podróż przez świat też wygląda całkiem ciekawie. I ty chyba jakoś bardzo krótko w stosunku do całej kariery spędziłeś w Polsce, bo już od wielu lat jesteś za granicą, zatrudniony przez zagraniczne firmy, coraz to większe, coraz to bardziej sławne. Jak to w ogóle się stało, że wyjechałeś za granicę? Nie było już ciekawej pracy w Polsce?
Tak naprawdę nigdy nie planowałem wyjazdu za granicę i byłem święcie przekonany, że do końca życia będę w Polsce pracował i ten rynek jakoś mnie wchłonie. Natomiast pierwszą swoją jakąś taką poważną podróż poza granicę kraju to była właśnie podróż do Szwajcarii. Otóż jak byłem we Wrocławiu, pracowałem we wrocławskim centrum sieciowo-superkomputerowym, WCSS. Pozdrawiam chłopaków, jak to słuchają. Natomiast będąc w tym WCSS-ie, dostałem propozycję pracy między innymi właśnie w CERN-ie przy takim projekcie, który był używany bezpośrednio przy LHC. I miałem taką swoją rozterkę, czy w ogóle wyjeżdżać z kraju, natomiast postanowiłem zawiesić studia na rok, no to miałem bardzo duże kłopoty zresztą z tym i dużo problemów z tym związanych, natomiast postanowiłem spróbować po prostu zobaczyć, więc pojechałem do Szwajcarii, to był rok 2009, pierwszy raz, i po ponad rok, jak tam pracowałem, to zastanawiałem się, czy w ogóle wracać do kraju, no bo człowiek troszeczkę poznał inne realia, w stosunku i płac, i w stosunku formalnych, w stylu, że jak się idzie do urzędu, to troszeczkę inaczej u niektóre sprawy wyglądać niż u nas wyglądały. I to było takie dla mnie pierwsze zderzenie, różnice tak naprawdę między różnymi krajami. Natomiast postanowiłem wrócić do Polski i dokończyć swoje sprawy, między innymi studia, które uważam, że są potrzebne z różnych względów. I po kolejnym roku, to oczywiście już mniej osób trochę wie, drugi raz trafiłem do CERN-u. Wróciłem do Polski, znów pracowałem w CSS-ie i po jakimś czasie dostałem drugą propozycję pracy też w CERN-ie. I też tam wyjechałem na kompletnie inny kontrakt, zajmowałem się kompletnie innymi rzeczami wówczas, stricte związanymi z bezpieczeństwem i de facto jądrem Linuxa, którego modyfikowałem specjalnie dla nich. I wówczas po tym drugim epizodzie postanowiłem wrócić do kraju. Jak już wróciłem do kraju drugi raz, wówczas pomyślałem, że trzeba znaleźć sobie jakąś ciekawszą pracę u nas. I problem był taki, że to były takie lata, że ta działka bezpieczeństwa u nas już była, były różne oferty pracy, natomiast większość z nich była związana z tą warstwą bardziej wysokopoziomową, którą de facto też robiłem. Robiłem też swego czasu pentesty serwisów webowych czy jakichś serwisów bardziej wysokopoziomowych, używanych przede wszystkim w bankach. Natomiast mnie cały czas jakby kręciły te rzeczy niskopoziomowe. One sprawiały mi więcej przyjemności. Niestety rynek polski miał mniej ofert pod tym kątem do zaoferowania i dostałem dość ciekawą ofertę pracy i w Holandii, i w Londynie, w Anglii, w Londynie, w jednym z banków inwestycyjnych, jednym z największych banków inwestycyjnych. I pomyślałem, że w sumie spróbuję do tego banku, byłem architektem bezpieczeństwa tego banku, było nas tam chyba 6 w sumie na cały bank i po takiej w sumie przygodzie z tym bankiem, która trwała powyżej roku, troszeczkę więcej jak rok, miałem troszeczkę dość, bo jak się jest takim architektem, to ma się bardzo dużo meetingów i coraz mniej człowiek jest związany fizycznie z pracą inżynieryjną, oczywiście ona też występuje i można tą pracę cały czas mieć, natomiast jest ona na pewno limitowana na tych wyższych stanowiskach i postanowiłem, że chcę jednak wrócić troszeczkę bardziej do niskopoziomowych rzeczy, jeszcze mocniej, jeżeli było to wcześniej. Nie wiedziałem w sumie, w którą stronę iść, czy szukać gdzieś lokali, czy wrócić może do kraju się rozejrzeć i tak się zdarzyło, że w tym czasie byłem w takim projekcie RSI, nie wiem, czy ludzie kojarzą go jeszcze, to był pierwszy projekt tak naprawdę, nawet nie projekt, to był framework, który stworzył swój własny język do reverse engineeringu i to był designed do tych właśnie binarek Unixowych, do formatu pliku ELF, do formatu pliku AAuth i tam jeszcze dwa inne były supportowane. Ja byłem głównym deweloperem dla architektury MIPS wtedy w tym projekcie. Jedna z osób, która była w tym projekcie, była bardzo mocno powiązana z takim magazynem FRAG, jak niektórzy ludzie z bezpieczeństwa może kojarzą. I ta osoba, która właśnie między innymi prowadziła tego FRAGa, była też szefem projektu, jednym z szefów projektu, z którym współpracowałem. I wówczas my wszyscy byliśmy bardzo mocno związani z Unixami. Ja Windowsa nie używałem od X lat, cały czas w jakiejś konsoli siedziałem. I wówczas było dla mnie takim pierwszym szokiem, że ta osoba, która była w tym projekcie, zresztą nie chcę wymieniać tej osoby po nazwisku, poszła właśnie do Microsoftu. Co było dla mnie w ogóle jakimś kompletnym zaskoczeniem. Jak taka osoba, która podobną ma jakby karierę jak ja pod kątem systemów tych Unixowych, konsolowych przede wszystkim, chociaż wiadomo, nie musiało z konsoli korzystać, ale my używaliśmy. I to znienacka rzuciła jakby ten swój jakby dołek specjalizacji systemów Unixowych i postanowiła pójść do Microsoftu. Dla mnie to był kompletny szok. I troszeczkę otworzyły mi oczy, że jednak jest taka silna platforma, którą też można poznać. Natomiast dla mnie to była tylko ciekawostka. Z kolei po paru miesiącach ta osoba zaproponowała mi, czy nie chciałbym pójść do Microsoftu i współpracować z nimi, bo oni stworzyli taki sam projekt, jak my stworzyliśmy RSI, stworzyli wewnętrznie dla swoich własnych projektów. Natomiast dla mnie cały czas to była jakaś tam w pewnym sensie abstrakcja i pomyślałem, że no dobrze wiedzieć, że jest taka opcja i tyle. Jedna z osób, która w Microsoftie też już prowadziła badania nad eksploitacją, nad eksploitami i pisała eksploity, skontaktowała się również ze mną, też z Microsoftu i zaproponowała mi, czy nie chciałbym z nimi porozmawiać, ze względu na to, że oni znają moją pracę, widzieli moje eksploity, te publiczne i niepubliczne, więcej niepublicznych niż publicznych i skojarzył mnie z mojego researchu i zaczęli pytać, czy nie byłbym zainteresowany z nimi też porozmawiać na ten temat, więc to już była druga osoba, która też z Microsoftu mi proponowała i pomyślałem, no ja wiem, w sumie nie znam Windowsa, nie znam systemów Microsoftowych zbytnio, dla mnie to jest kompletna abstrakcja, mam zero wiedzy na ten temat, a jednak jest to używane, więc ciekawie by było w sumie może spróbować poznać je. A jakim jest najlepszym sposobem poznania systemu? Jeżeli się nie ma dostępu do kodów źródłowych, jest to ciężko. Jakbym miał dostęp do kodów źródłowych, na pewno byłoby to prościej. Więc pomyślałem, że może jednak jest to niegłupia rzecz. Natomiast w tym samym czasie rozmawiałem też z paroma innymi dużymi firmami, których też nie chcę wymieniać. Natomiast jedna z głównych firm konkurujących też mi dała ofertę pracy i miałem w ręku dwie oferty pracy, jedną i drugą. I w sumie nie wiedziałem, w którą stronę pójść, z którą stroną bardziej negocjować. I w czasie tych rozmów o pracę jednak Microsoft mnie pozytywnie zaskoczył. Otóż przede wszystkim im mówiłem cały czas, że ja tak naprawdę nie znam waszych systemów, w ogóle nie wiem, o co chodzi i czy wy jesteście w ogóle świadomi, że ze mną rozmawiacie, czy jesteście w ogóle świadomi, że chcecie ze mną rozmawiać na ten temat, bo jestem typowo Unixową osobą, nawet nie wiem zbytnio jak myszkę, żeby jakichś skrótów klawiszowych, a wy chcecie, żebym przy Microsoftie, przy Windowsie pracował między innymi. Ale oni powiedzieli mi, że osoby z takim Offensive Security Research Experience są dość unikatowe pod kątem właśnie jako pracownika i powiedzieli, że bardzo chętnie mi pozwolą jakby się nauczyć tego i powiedzieli, że mają dwie osoby, które już pracują w Microsoftie z podobną historią i też są z Polski, którzy się zaadoptowali do systemów Microsoftowych i był to Michał i Sergiusz z takiej słynnej grupy LSDPL, Last Stage of Delirium i po prostu skontaktowałem się z nimi, porozmawiałem i mieli podobny experience, mówiąc, że tak jak ja też na początku byli troszeczkę z buforem podchodzili do tego, ale mówili, że jest to bardzo ciekawa rzecz i na pewno sobie poradzę pod tym kątem, a dwa, że jest to też ciekawe. Więc pomyślałem, że może jednak jest to dobra droga i w tym samym czasie, jak rozmawiałem mailami z tymi osobami, ni stąd, ni zowąd przychodzi do mnie kurier z taką dużą paczką, oficjalną paczką z Microsoftu, z książkami Windows Internal, z kernelu Windowsa i powiedział, że to jest prezent. Jeżeli chcesz, to sobie przeczytaj, jeżeli jednak się zdecydujesz, to daj nam znać, my będziemy czekać, a to po prostu, żebyś mógł poznać te różnice między systemami. I z jednej strony miałem właśnie experience taki, o którym mówię, z Microsoftem, że ludzie bardzo otwarci i dawali mi za darmo książki o kernelu, żebym sobie poczytał, a z drugiej strony inne firmy, które troszeczkę inne podejście miały i pomyślałem, że spróbuję, czemu nie. I pomimo, że nigdy nie planowałem być w Stanach, nigdy nie planowałem do tego kraju jakby, nie wiem, jako to nie było jakieś moje marzenie, żeby wylądować w Stanach, bo w ogóle nie brałem pod uwagę, żeby mieszkać w Stanach, to jednak wylądowałem w tych Stanach. No, między innymi też dlatego, bo powiedzieli, że te rzeczy, nad którymi ja chcę pracować i nad którymi mi proponowali, nie mogą opuszczać Stanów Zjednoczonych. Kody źródłowe, które tam są i tych projektów, przy których oni chcieli, żebym pracował, no one są używane przez różne też instytucje i prawnie muszą być, tak to jest skonstruowane, że osoby, które nad tym pracują, muszą być prawnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Więc oni, pomimo, że ja nie chciałem jechać, powiedzieli, że mogą mi dać pracę zdalną, na przykład z Londynu gdzieś, bądź ogólnie z innych satellite offices. Natomiast jeżeli chcę pracować nad tymi projektami, to jednak muszę pojechać tam. I się zdecydowałem, tak już byłem w Stanach od 12 lat, nie, przepraszam, 8 lat.
Co, już przeskoczyłeś do Microsoftu, ale jeszcze po drodze był jeden bardzo ciekawiący mi epizod. Rzadko się zdarza, że w firmie, której nazwy nikt nie kojarzy, pracuje tyle osób, których nazwiska wszyscy kojarzą. No tak. Już wiesz, do czego zmierzam. Nasi słuchacze mogą nie kojarzyć w ogóle Hispaseku, natomiast chociażby jest to firma, z której usług de facto wielu z badaczy bezpieczeństwa musiało już skorzystać, bo to firma, która stworzyła w ogóle serwis VirusTotal, zanim został przejęty przez Google'a. I to jest firma, w której pracowałeś i z Juru, i z Gunwellem, i z Icewallem. Skąd taki klaster polskich ekspertów w cyber security w Sewilli, czy też w podmiocie znajdującym się w Sewilli? Jak to się stało?
Bo są najlepsi, no proszę.
W sumie dla mnie to też ciekawa historia była z Hispasek, bo nie wiedziałem, że w ogóle taka firma istnieje i nie wiedziałem, że VirusTotal, który jest de facto znany, jest stworzony przez firmę Hispasek. W czasie, jak poznałem historię VirusTotal i Hispaseku, cały czas byłem właśnie w WCSF-ie we Wrocławiu i na IRC-u poznałem Icewalla i Gyna. Zresztą my się wcześniej kojarzyliśmy i znaliśmy, natomiast nie zdawałem sobie sprawy, gdzie oni pracują i co robią. Zresztą nie bardzo też mnie jakoś to pasjonowało, żeby grzebać w życiorysach ludzi różnych. Po prostu no, byliśmy znajomymi, robiliśmy jakieś wspólne, mieliśmy kontakty, bo wiadomo, działka dość mała w tamtych czasach była i ludzi, którzy tym się profesjonalnie zajmowało, nie było dużo. I jakoś tak się kojarzyliśmy. Ja będąc w OCSS-ie, oni mi powiedzieli, że są właśnie pis po seku. Ja zacząłem pytać, co to takiego, czy jesteście zadowoleni pracując tam i tak dalej. I zaproponowali mi, czy bym nie chciał spróbować w sumie. Myślałem, no w sumie czemu nie? I w sumie poszedłem porozmawiać bardziej oficjalnie z nimi i przeszedłem to interwiu, dostałem ofertę pracy. Oczywiście, bo to musiało iść przez oficjalny office za granicą, który był w Hiszpanii, wtedy w Maladze bodajże, office. I tak wylądowało czterech znajomych tak naprawdę w jednej firmie we Wrocławiu. To był Jin właśnie, to był Joru, to byłem ja i to był Ice. O tyle bardzo miło wspominam ten okres. Tak naprawdę Gyn jeszcze wynajął jakiś tam pokój w domu, gdzie mogliśmy się razem spotykać, razem siedzieć i tam jakiś research robić, więc to było bardziej takie koleżeńskie zależności. Każdy z nas, każdego znał, robiliśmy swoje rzeczy. Bardzo miło wspominam ten okres. I tak ja kojarzę ze swojej perspektywy. Jeżeli Gyn czy Ice czy Joru inaczej to pamiętają, to niech poprawią.
Jeżeli pamiętają, wiesz, to były młode czasy, to wiesz.
O tyle ciekawie, że jak czasami uda nam się spotkać na konferencji w czwórkę, to zawsze robimy zdjęcie wspólne, żeby pokazać, jak się zmieniało to wszystko. Ale mi wspominam. Właśnie jak byłem w Hispaseku, to po roku dostałem ofertę wyjazdu do CERN-u i musiałem zerwać pracę z Hispasekiem i pojechałem do Szwajcarii.
Mamy ciekawe pytanie od naszych słuchaczy. Którą ze swoich umiejętności, jako że jakby ta twoja kariera była dosyć dynamiczna, te oferty pracy od różnych dużych firm, którą ze swoich umiejętności uważasz za kluczową w kontekście tej kariery swojej? Programowanie, architektura systemów, może coś innego? Co byś polecił tym, co zaczynają, w którym kierunku już się rozwijać, żeby być tam, gdzie ty?
Ja ogólnie zawsze uważam, że trzeba poznać bardziej niski poziom, żeby zrozumieć, jak tak naprawdę to wszystko działa. I mówiąc o niskim poziomie, mówię bardziej o architekturze komputerów. Jak działają procesory, jak działa zarządzanie pamięcią, żeby po prostu rozumieć, co to jest. Bo to jest tak naprawdę pamięć sama w sobie, memory management, to tak naprawdę odpowiada za większość rzeczy związanych i z tym, jak się projektuje system operacyjny, jak się projektuje hypervisory, jak się projektuje systemy do zabezpieczeń, jak mitigation działają, to wszystko się obraca wokół, tak naprawdę w większości wokół memory management. A nie da się tego zrozumieć bez zrozumienia, jak działa procesor, jak działa adresacja pamięci i tak dalej, więc uważam, to jest jedno z najważniejszych rzeczy, które trzeba zrozumieć. Idąc dalej, oczywiście, jeżeli nawet mówimy o jakichś aplikacjach już user modowych, które trzeba eksploitować, czy się zabezpieczać, typu browser, czy cokolwiek innego, to tak naprawdę dalej obracamy się wokół pamięci, tylko już nie tak dokładnie, jak jest zarządzana, tylko po prostu wykorzystujemy jakieś primitives na pamięci. Więc bym polecał jednak w tą stronę iść.
Widzicie, to nie jest takie proste, trzeba jednak nie tylko przeczytać jedną książkę, jak hakować web aplikacje, bo żeby zrozumieć, jak się hakuje, jak się eksploituje te wszystkie usługi, to trzeba jednak troszeczkę niżej, troszeczkę na to poświęcić czasu, także...
Skoro już schodzimy niżej, to pytanie od Patryka. Czy testowałeś swoje exploity na jądrze połatanym OpenWallem i który mechanizm sprawił ci najwięcej problemów? Mało mamy gości, którym możemy zadawać takie pytania, więc jedziemy.
To jest kontrowersyjne pytanie, ponieważ teraz współpracuję z OpenWallem dość mocno przy swoim projekcie. Natomiast tak, swoje pierwsze w ogóle exploity na kernela to były jeszcze jądra, początki jądra 2.6. Jeszcze nie miałem nawet jednego na 2.4 napisanego exploita, ale to był bardziej trywialny taki. Z kolei na 2.6 już były tak naprawdę pierwsze oficjalne łaty wydane Geo Security i też OpenWall cały czas był i testowałem na obu. I dla mnie najwięcej problemów sprawiały niektóre mechanizmy Geo Security, które były. Pomimo, że jeszcze w tamtych czasach nie były tak zaawansowane, to jednak dalej mówimy o rzeczach, że ludzie cały czas bawili się w większości user modowym eksploitowaniem, a tu mamy człowieka, czy w sumie grupę dwóch osób, którzy tworzyli zaawansowane łaty na jądro Linuxa, gdzie adaptowali jakieś swoje customizowane mitigation przed eksploitacją. I to sprawiało mi najwięcej problemów, natomiast o tyle ciekawe, że bardzo mało osób używało tego, więc to było raczej taka abstrakcja dla samego siebie, żeby zobaczyć, czy da się to zrobić. Nie zawsze się dało, nie zawsze miałem wiedzę, żeby to zrobić w tamtych czasach. Natomiast tak, to było zawsze na uwadze brane, pod uwagę było brane.
Okej, to mam jeszcze pytanie. Jak to się stało, że zacząłeś akurat w jądrze Linuxa grzebać, a nie sobie po prostu ircowałeś jak każdy i nie bawiłeś się na tym internecie?
No, też ircowałem cały czas.
No, ja wiem, no.
Cały czas ircuję, ale rzadko już, bo nie mam czasu. Natomiast tak, no w sumie jądro Linuxa mnie zaciekawiło takie pierwsze w sumie jakieś poważniejsze spotkanie z jądrem Linuxa, to było to, że chciałem mieć szyfrowane dyski twarde. To były jeszcze lata, kiedy był jądro 2.4, jeszcze ludzie z jądra 2.2 używali i szyfrowanie dysków nie było natywnie supportowane przez Linux Kernel. Trzeba było ręcznie dodawać jakieś tam projekty, łaty do tego Linuxa, żeby mieć możliwość szyfrowania dysków i to było takie bardziej poważne pierwsze zetknięcie się z tym. Oczywiście wtedy znów moja wiedza była dość mała na ten temat, więc udawało mi się to zrobić. Jak już udało mi się dodać warstwę szyfrowania dysków do tych pierwszych jakichś starych jąder, to zacząłem jakieś inne rzeczy próbować zmieniać, typu zamiast loga Linuxa, żeby wyświetlał się mój znaczek na nicknej P3 na przykład. I trochę pomodyfikowałem takimi podstawowymi rzeczami te jądra i to było ciekawe. W miarę upływu czasu, jak coraz więcej eksploitami się zajmowałem, to miałem w sumie taki epizod, że napisałem artykuł do Fraka, jak obejść Stack Smashing Protector do GCC i plus poza tym wszystkie inne zabezpieczenia, jakie w tamtym czasie były możliwe. Udało mi się obejść wszystko, co się dało. Natomiast metody, którą ja wykorzystywałem, żeby to zrobić i żeby obejść te wszystkie zabezpieczenia, one były dość skomplikowane w tamtych czasach, plus było to na tyle trudne, że zależności w programie, które występowały, żeby udało się wyeksploitować tego typu błędy, były naprawdę ciężkie do... To nie każdy błąd był w stanie dawać takie tak zwane primitives, żeby to osiągnąć. I w tym samym czasie widziałem, jakie zabezpieczenia są w jądrze Linuxa, nie tylko zresztą Linuxa, ale w jądrze ogólnie, w porównaniu do tego, co się dzieje w user mode, to zrozumiałem, że jednak naturalną ewolucją jest patrzenie na jądro samo z siebie, a nie na user mode, bo jądro kontroluje user mode i pomimo, że user mode jest bardzo mocno zabezpieczony przed eksploitacją, to jądro już nie. A jądro przecież też jest software'em i zacząłem coraz bardziej grzebać w tym jądrze, co tam w sumie się dzieje. Żeby zrozumieć jądro, to jest podstawą do tego, żeby móc napisać jakiegoś exploita i tego jądra nie wykrzaczyć. A drugą taką ciekawą epizodę miałem, które też sprawiło, że coraz bardziej się zainteresowałem jądrem, to jest to, że kiedyś stawiałem serwer dla pewnej firmy w Polsce, która był głównym serwerem obliczeniowym. I ta firma chciała, żebym pozabezpieczał te jądra najbardziej jak się da w tym serwerze. I to były czasy, gdzie jeszcze nikt nie używał w sumie procesory wielokorowe, żeby miał więcej niż jeden core, były w sumie niedostępne. To dopiero wchodziło coś takiego jak procesor multikorowy. Oni z kolei, ta firma zainwestowała grube pieniądze w to, żeby kupić nie jeden procesor, a bodajże 4 procesory multikorowe. To oczywiście multikor oznaczało 2 kory w tamtym czasie.
Wypas.
Dokładnie. Jądro z kolei Linuxa dopiero zaczynało bawić się w obsługę SMP, tak zwane. To jest metoda, jak jądro Linuxa obsługuje multikorowe procesory. Obecnie jest to standard. W tamtym czasie to dopiero wchodziło, więc ten support był bardzo prymitywny i się okazało, że ten serwer, którym postawiłem, pozabezpieczałem, jakieś GL Security właśnie skompilowałem i tak dalej, tysiąc innych rzeczy. To się okazało, że ten serwer działa, natomiast dostałem powiadomienia z rana na telefon, że niby to działa, ale jakieś dziwne logi mają, czy mogę spojrzeć, więc zajeżdżę następnego dnia do pracy i tak patrzę na te logi. No faktycznie, no jądro działa, ale cały czas jest w logach co jakiś czas, nie non stop, ale tam raz na załóżmy 12 godzin jakiś kernel ups, czyli że jądro się wykrzacza. I zawsze się wykrzaczało na nie głównym procesorze, tylko tym dodatkowym core'owym, co mi dało do myślenia, że coś tutaj ciekawego musi się dziać. Oczywiście pierwsze rzecz, co człowiek robi, to wchodzi do Google'a, wpisuje sobie tam jakieś informacje na temat tego buga i się okazało, że cały internet zna tylko jedną odpowiedź na to zapytanie.
Że nie da się.
Nie da się, że ktoś też spotkał podobny problem i cały Google wypluł tylko jeden rezultat, tylko jedna odpowiedź była na ten temat, więc myślę, no ktoś ma ten sam problem jak ja, ale na całym świecie jest to jedna osoba, więc to nie jest pozytywne. Natomiast ten problem opisała inżynier z firmy AMD, który pracował nad supportem do tego procesora, który właśnie oni kupili, więc pomyślałem, że napiszę do niego maila. Zacząłem analizować ten błąd dogłębnie i się okazało, że błąd był w funkcji odpowiadającej za APIC, więc za przerwania wektorowe bądź ogólnie przerwanie systemowe. Zacząłem do niego pisać to, co ja widzę w tamtym czasie. Oczywiście do końca nie rozumiałem, co tam jest. Wiedziałem, że to w tym kodzie gdzieś to się dzieje w Linuxie, ale no, moja wiedza była w tamtym czasie nie aż tak dogłębna jak dzisiaj, więc zacząłem rozmawiać z tym inżynierem z AMD, mówiąc, że słuchaj, kupiliśmy was procesor, że skompilowałem, wiem, że to może nie najlepsza rzecz, ale swoje własne jądro z jakimiś patchami i tak dalej, natomiast z tej funkcji nie ruszaliśmy, więc dlaczego w tej funkcji się wywala? I się okazuje, że jądro Linuxa miało błąd, gdzie oni inicjalizowali tak zwane wektory przerwań tylko na pierwszy procesor, a na drugi core już nie. Więc tam były po prostu jakieś śmieciowe dane. Dlatego ten, jak jakieś przerwanie poszło na inny core, to po prostu wywoływało jakieś randomowe śmieci. Dlatego był ups, ale kernel był tak skonfigurowany, że cały czas jeszcze działał. Więc rozmawiałem z tym człowiekiem, jak to w ogóle załatać, co z tym zrobić, bo jedna odpowiedź w Google tylko jest na ten temat. Więc ręcznie mi ten człowiek, inżynier z AMD, napisał łatkę, od tak na kolanie, więc ja wziąłem tą łatkę, ręcznie zaadaptowałem do tego serwera i wpuściliśmy na produkcję i działało.
I to była pierwsza implementacja AMD SMP w Polsce, szanowni słuchacze.
To stare czasy były i było naprawdę dużo problemów sprawiło, natomiast no, ciekawy to był problem. I też to występowało tylko z jakiegoś powodu na procesorach AMD. Ale to były takie zamierzchłe czasy, że nie pamiętam detali aż tak. Ale to też mi po prostu było przyczyną, dlaczego chciałem zrozumieć bardziej, o co chodzi. Że w sumie no niby wiem, gdzie tu jest, ale dlaczego sam nie potrafiłem jeszcze takiego patcha napisać. To było też takim boost dla mnie, żeby grzebać więcej przy tym.
Drodzy nowy Linuxowcy, proponujemy pobawić się kernelem, tak Adam? W sensie dokładnie. Zrozumieć kernel, może taką książkę, nie wiem, czy jest może, zrozumieć kernel, tak? Nie reinstalujcie dystrybucji, nie bawcie się dystrybucjami, zajrzyjcie do środka, tam są fajne rzeczy.
Bardzo fajne, polecam.
Co, to może przenieśmy się do czasów bardziej współczesnych, które może pamiętasz trochę lepiej. I tak naprawdę, co człowiek od Linuxa i od kernela Linuxowego robił w Microsoftie, tak? Jakie rzeczy, o może tak, jakie rzeczy po sobie zostawiłeś w Windowsie? Jakieś easter eggi może są, których trzeba jeszcze poszukać?
No w sumie parę rzeczy zostawiłem, udało mi się, więc o tyle ciekawe, że czuję się spełniony, jak już odchodziłem z tej firmy. Natomiast co zrobiłem? Między innymi zaprojektowałem taki system Windows Defender ATP, Advanced Threat Protection, który jest dość znany obecnie. Zaprojektowałem dla nich sterownik do jądra systemu, którego też napisałem de facto z kolegą od zera, od podstaw, który służy do wykrywania kernel exploitów właśnie. Napisaliśmy go w dwójkę na początku i włączyliśmy go do tego większego frameworka, który jest właśnie Windows ATP. I tak naprawdę pracując nad tym, dość mocno poznałem dużo jakby wewnętrznych mechanizmów eksploitacji jądra, żeby móc je też lepiej wykrywać. I też oczywiście testowałem jakieś swoje eksploity na Windows kernela, sprawdzając na ile będą wykrywane i na ile trzeba je modyfikować, żeby nie były wykrywane i co tu jeszcze usprawnić. Więc to jedna z takich głównych, dużych rzeczy, które zrobiłem dla Microsoftu. Też pracowałem przy Hyper-V, hypervisorze dość sporo. I między innymi testowaliśmy coś takiego, jak się zabezpieczyć przed wyłączeniem podczas eksploitacji takiego feature'a w procesorze, który się nazywa SMEP, Supervisor Mode Execution Prevention. To jest to, że jak się eksploituje kernela, to często się wrzuca shellcody bądź instrukcje do wykonania w user mode i kernel wtedy normalnie by je wykonał, a jak jest ten bit w procesorze włączony, to nie wykonuje, po prostu ubija proces. Więc jedną z metod eksploitacji obejścia tego, po prostu się wyłącza ten bit. Natomiast jak jest hypervisor włączony, to testowaliśmy metodę, czy hypervisor mógłby zabronić wyłączenia tego bitu. I też to udało nam się zaimplementować swój własny hypervisor z tym patchem, który napisaliśmy, zrekompilowaliśmy hypervisor i testowaliśmy, faktycznie to działało. i to zabezpiecza przed tą metodą eksploitacji i ta część naszego researchu została później włączona do oficjalnego HyperGuarda tak zwanego, metody monitorowania hypervisora pod kątem bezpieczeństwa i teraz to jest we wszystkich Windowsach. Też zaprojektowałem taki system, chyba ma najdłuższą nazwę, jaką kojarzę, to jest Windows Defender System Guard Runtime Attestation. I też od zera to napisaliśmy i też zaprojektowałem to od zera z jednym z kolegów, w dwójkę to zrobiliśmy. I jest to obecnie shipowane we wszystkich Windowsach od Redstone 4 bodajże, czyli to już są cztery generacje Windowsów. I napisałem też sam od podstaw sterownik do tego systemu, System Guard Runtime Attestation. I ten sterownik jest włączony defaultowo w każdym Windowsie, ten system jest defaultowo w każdym Windowsie, służy też do monitorowania integralności systemu Windows i działa właśnie wykorzystując hypervisor też. Jest coś takiego, co się nazywa Secure Kernel w Windowsie. I ten Secure Kernel właśnie komunikuje się z naszym systemem też, który na przykład korzystając z TPM sprawdza integralność niektórych kodów w stronie pamięci. To jedna rzecz, której też jestem bardziej dumny, bo napisałem sterownik w notatniku w 3 tygodnie i działał. Natomiast z takich smaczków to między innymi też zaprojektowałem system, który chroni przed eksploitacją takiego komponentu Win32K. Jest to system graficzny, sterownik graficzny do Windowsa. I zaimplementowałem tam taki dość nowatorski w tamtym czasie ochronę przed eksploitacją, który się nazywa Isolated Heaps, ISO Heaps. Otóż każdy obiekt, który jest alokowany przez sterownik graficzny, ma swój własny niepowtarzalny alokator i przez to, jeżeli są błędy use after free, czy błędy type confusion, jest to bardzo trudne do obejścia i eksploitacji. Praktycznie się tego nie da zbytnio wyeksploitować, trzeba inny rodzaj błędów szukać. I to jest ciekawa o tyle historia, że no to jest główny sterownik graficzny, więc ma dużo bardzo problemów z kompatybilnością, żeby to działało na różnych systemach, żeby nie zaczęło jakieś inne aplikacje się nie wywalały z tą modyfikacją, więc to zrobiłem po prostu, sam zaimplementowałem, zmodyfikowałem jądro Windowsa, zmodyfikowałem sterownik graficzny i do zwykłego Windowsa, który każdy ma na laptopie, po prostu zrekompilowałem nowe jądro, nowe sterowniki, podmieniłem jądro Windowsa z tym jądrem, które sam stworzyłem i chodziłem po prostu na różne meetingi z tym swoim własnym Windowsem, z własnym jądrem, mówiąc dla ludzi, że widzicie, to nie jest tylko ściema, to działa i u mnie nic tutaj się nie wykrzacza, więc może warto się tym zainteresować. I tak naprawdę na podstawie tego mego customizowanego Windowsa z własnym jądrem udało mi się przekonać, że jednak takie zabezpieczenia nie tylko, że jest efektywne przed eksploitami, bo napisałem wewnętrznie też parę eksploitów, które wykorzystywały już after free błędy w sterowniku graficznym i pod tym moim jądrem, które własne stworzyłem, te eksploity już nie działały i nie potrafiłem znaleźć efektywnej metody obejścia tego, więc one były dość te metody skuteczne. I przez to, że stworzyłem własnego Windowsa, powiedzmy, własne jądro, udowadniając, że nie ma problemów z kompatybilnością, wszystkie aplikacje działają, de facto zmusiłem tą grupę roboczą, żeby na podstawie mojej pracy zadeptował to w oficjalnym Windowsie. Też to jest obecnie używane we wszystkich Windowsach. Mam tam parę jeszcze innych ciekawszych rzeczy, ale nie będę zanudzał, bo dużo trochę rzeczy zrobiłem. A co ciekawe,
to jest ciekawe, no jesteś jedyną osobą, którą znam, która miała własny kernel na Windowsie, sobie przekompilowała po prostu i oj tam, nie?
To nic szczególnego. Masz kody źródłowe, robisz co chcesz.
Nie, no nawet tylko trzeba mieć kody źródłowe, tak? Okej, okay, a Adaś, jaki system masz na desktopie na co dzień? Jakiego systemu używasz? Skąd do nas dzwonisz?
Tak naprawdę ja mam parę desktopów, nie mam jakiegoś głównego i na części mam cały czas Linuxa, bo lubię Linuxa, na części mam Windowsa, na części mam też jeden system, gdzie jest cały czas Irix, mam SGI-a, działa.
Pierwszy gość z Irixem na desktopie. Pierwszy i chyba ostatni, obawiam się.
Te SGI takie niebieskie były, tak? Takie błękitne, dobrze pamiętam.
Tak, no, mówiliśmy na nie indyki, tak? Indygo. Kupiłem sobie właśnie na eBayu, więc jest. ale bardzo głośny prąd żadny.
Słuchaj, dobra, to skoro już wiemy, jakich systemów używasz dzisiaj, to mamy też kluczowe pytanie, które zadajemy wszystkim naszym gościom po 30, czyli Commodore czy Atari?
No, u mnie jest to problem z odpowiedzią, bo jak było Commodore i Atari, to nie miałem do nich dostępu. No, nie wiedziałem, co to komputer w tym czasie, bo dostałem pierwszy komputer w 2000 roku, więc ciężko mi było wiedzieć, Commodore czy Atari. Natomiast jeżeli dzisiaj miałbym wybierać, to raczej Commodore.
Commodore.
Przegrałem.
Okej, okay, to idąc do przodu, tak, w związku z tym, że pracujesz w Nvidia aktualnie, to AMD tak. Czy Nvidia i dlaczego Nvidia?
W sumie nigdy nie byłem fanboyem ani jednego, ani drugiego, natomiast w Nvidia, no w sumie nie zdawałem sobie sprawy, jak ciekawe mają technologie w Nvidia. I mnie to tak naprawdę zafascynowało, ponieważ obecnie te produkty, które Nvidia sprzedaje, to nie są tylko karty graficzne, ale między innymi też karty graficzne, bo te karty graficzne już są tak zaawansowane, że to nie jest karta graficzna. To może być po prostu wewnętrznie niezależny system komputerowy, który działa jak działa. Jest to naprawdę bardzo ciekawa i niestandardowa technologia. Mają swoje własne, customizowane mikrokontrolery, które działają pod RISC-V, którą bardzo zresztą lubię, ten procesor RISC-V, to standard procesora RISC-V, i więc Nvidia, dlatego, ze względu na technologie, które mają, są naprawdę ciekawe.
Słuchaj, to jak już mówimy o Nvidia, to pojawił się kolejne ciekawe pytanie, bardzo praktyczne. Czy bezpiecznie jest instalować dedykowane sterowniki Nvidia oferowane przez kanał oprogramowania, czy lepiej najnowsze ze strony Nvidia? Mówimy tutaj o Linuxie. Jaki podejście byś polecił?
Ja cały czas jednak polecam oficjalnie ze strony Nvidia brać, ponieważ Nvidia wewnętrznie dokłada bardzo dużo starań, przynajmniej z tego co widzę, żeby te sterowniki się kompilowały i działały tak, jak powinny działać na różnych systemach, i też testują Linuxa dość mocno, więc jednak z oficjalnej strony.
To jeszcze chciałem tylko przypomnieć, że mamy już trzecie pytanie na kanale, czyli te trzy osoby, których pytania wrzuciliśmy na kanał, mogą się do nas zgłosić po wejściówki na Confidence Online. Przypominam, to był Grzegorz B., Patryk K. i teraz Wojtek Walczyk. Także zapraszam do kontaktu ze mną, adam@zaufana3strona.pl. Po programie będziecie mogli odebrać swoje kody na darmowy Confidence Online. A my jedziemy dalej z pytaniami.
Adamie. To teraz powiedz nam, bo jak Nvidia, AMD, już Microsoft, Windows, w co grasz, gdy nie kodujesz?
No to jest problem, bo nie mam zbytnio czasu na to, żeby grać. Bardzo dużo czasu mi zajmuje ten mój projekt, który robię po godzinach, i tak naprawdę jest to drugi etat czasami, no jakby nie powiedzieć, czyli więcej czasami, ale tak, bardzo dużo czasu mi to wszystko zajmuje, więc nie mam zbytnio czasu na gry. Natomiast jeżeli już znajdę jakieś tam parę minut, to jednak lubię włączyć sobie, no w sumie nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, po angielsku to się chyba wymawia Tomb Raider, w polsku Tomb Raider słynny, i czasami z żoną sobie usiądziemy i Lara Croft zagramy. Ostatnio udało nam się w końcu skończyć Rise of Tomb Raider, czyli to gra z roku 2015, a mi się udało dopiero w 2020 ją ukończyć.
Lepiej późno niż wcale. Ale słuchaj, skoro masz ten drugi etat, to może jeszcze trzy słowa o tym, czym tak naprawdę jest LKRG, dlaczego go w ogóle robisz i po co? To są jakieś setki, tysiące godzin pracy. Po co ci to do szczęścia potrzebne?
Tak naprawdę zaprojektowałem ten LKRG, patrząc na to, jak się rozwija właśnie jądro Linuxa, jak się rozwija jądro Windowsa. Pierwszą linijkę kodu do LKRG napisałem w 2015 roku, więc to też trzeba brać pod uwagę, że to były dość, no już 5 lat temu. Natomiast jądro Linuxa ma dużo bardzo niedoskonałości pod kątem bezpieczeństwa, które nie występują już na m.in. Windowsie. I część na przykład technik eksploitacji jądra Linuxa czy compromise jakby jądra Linuxa ogólnie rzecz biorąc, to są techniki, które mają już 20 lat, czasem 30 lat. I te techniki cały czas działają i w sumie nie zrobiono zbyt wiele do tego, żeby tych podstawowych, trywialnych technik jakoś zabezpieczyć, i mi to po prostu, no nie mogłem na to patrzeć ze swojej perspektywy używając Linuxa.
Nie mogę spać, bo ktoś eksploituje Linux.
Może nie do końca tak, ale pod tym kątem, tak. Po prostu no, część rzeczy są na tyle proste do rozwiązania, może nie proste do rozwiązania, ale na tyle oczywiste, że powinny nie występować, a jednak występują. A Windows między innymi ma już to rozwiązane od X lat. I pomyślałem, że może warto coś takiego zrobić nawet dla siebie. I na początku zrobiłem ten projekt dla siebie. I tak naprawdę LKRG, tak jak sama nazwa mówi, co ten projekt robi, to stara się chronić jądro Linuxa w czasie rzeczywistym, w czasie działania. I tak naprawdę on ma dwa, w sumie trzy główne podkomponenty. Jedno to jest takie, że stara się sprawdzać integralność tych części pamięci jądra, które trzymają strony z kodem do wykonania. Czy nikt ich nie modyfikuje, często rootkity to robią. Natomiast to jest coś typu ekwiwalent technologii, którą ma Microsoft w swoim Windowsie, się nazywa PatchGuard. I PatchGuard robi mniej więcej to samo, natomiast LKRG monitoruje więcej rzeczy niż PatchGuard. Ma jakby więcej rzeczy uwzględnia, natomiast ma słabszą samoochronę, a PatchGuard ma lepszą samoochronę. A drugą rzecz, którą robi LKRG, to stara się znaleźć jakby science of exploitation, czyli nie stara się szukać konkretnych exploitów, tylko metody, które exploity wykorzystują do tego, żeby zwiększyć uprawnienia. I to można by porównać do coś podobnego, co ma właśnie Windows ATP. Czyli ten ATP, który jest w produktach Microsoftu, jest mniej więcej podobnie ideologicznie, bo to całkowicie inna technologia, ideologicznie podobnie działa jak ta moduł wykrywania exploitów w LKRG, natomiast moduł wykrywania exploitów w LKRG jest troszeczkę bardziej zaawansowany według mnie i ma troszeczkę więcej rzeczy, które robią. I tak mówiąc już bardziej technicznie, to jak się pisze exploita, to w obecnych czasach bez LKRG wystarczy podmienić, nie wiem, jakąś strukturę credential w kernelu, a mając LKRG nie można tego zrobić i trzeba mieć exploita, który wykonuje ROP i to nie może być zwykły ROP, bo musi być dwustopniowy ROP, żeby móc być niewykrywalny dla LKRG i dwustopniowy ROP już nie jest taki prosty do napisania, trzeba znaleźć też swoje własne struktury wewnętrzne, a dwa, że nawet mając dwustopniowy ROP, to trzeba się ścigać, jest sytuacja race condition z schedulerem Linux kernela, bo LKRG podmienia scheduler Linux kernela, więc jak proces śpi, zaczyna być budzony, to LKRG sprawdza między innymi weryfikację takiego procesu. Jeżeli musisz też mieć sytuację wyścigu i wygrać wyścig ze zwykłym LKRG, który wątkiem sprawdzającym integralność systemu, a między exploitem, który wykonuje dwustopniowy ROP. Więc tak naprawdę nawet jeżeli jest jakiś ROP niewykrywalny dla LKRG, bo LKRG zawsze był, ja to otwarcie mówię, bypassowo by design, ale koszt tego jest wysoki i zawsze jest prawdopodobieństwo, że nie będziesz na tyle szybki, żeby uniknąć wykrycia. I tak naprawdę to jest duże, większe utrudnienie dla pisania exploitów, jeżeli standardowo, ale dalej jednak jest to według mnie do obejścia tylko dużo ciężej i dużo mniej reliable jest taki exploit. Natomiast dlaczego w ogóle to robię, skoro wiem, że tak jest? Otóż zdałem sobie sprawę przez tyle lat pisania tych exploitów i grzebania w jądrze, że tak naprawdę większość osób, które wykorzystuje exploity i fizycznie je odpala do tego, żeby się włamać, to nie są te osoby, które piszą exploity. Więc osoba, która pisze, to nie jest osoba, która wykorzystuje exploity. I teraz idąc dalej, jeżeli to nie jest ta sama osoba w większości sytuacji, nie mówię tam o jakimś 1% zaawansowanych ataków, to w większości jednak jest inaczej, to ta osoba nie będzie w stanie zaadaptować tego exploita do tego, żeby to oprzeć. I to zaczynam powoli widzieć, bo LKRG zaczyna mieć coraz większą popularność. Między innymi dlatego też Solar Designer się do mnie skontaktował ze mną, mówiąc, że on widzi potencjał w tym projekcie, chce wziąć go pod swoje skrzydła. Dlatego Solar Designerem właśnie w OpenWallu wspólnie rozwijamy to. Obecnie jeszcze Mariusz też stara się dołączyć do pracy nad tym projektem. Natomiast przez to, że jest ten potencjał, to coraz więcej widzimy jakichś ruchów pod tym, żeby ten LKRG był coraz bardziej zaadoptowany widely. I jedną z pierwszych dystrybucji, która włączyła LKRG jako standard do dystrybucji, to jest Alt Linux. Jest też taki system, nie wiem czy kojarzycie, Onyx, wcześniej Torbox. Torbox jest teraz... Yes. Dokładnie, też ma w sobie LKRG, też jest moduł do CubeOS-a, który pozwala zainstalować LKRG, więc zaczyna to mieć coraz większą jakąś tam visibility, a dwa, że na przykład Metasploit, jak wykryje LKRG, to po prostu przestaje odpalać exploity, więc ma to sens.
Okej, okay, a takie szybkie jakby dodatek do tego pytania. Czy któryś z twoich pracodawców wspierał cię w tym projekcie, jakby zainteresowanie wyrażał, nie wiem?
Na początku nie. Jak stworzyłem ten projekt, to tak naprawdę Microsoft wtedy jeszcze w ogóle nawet nie interesował się Linuxami w tamtych czasach. To był, mówię, 2015 rok, więc przede wszystkim o tyle dobrze, że mi nie przeszkadzali w tworzeniu LKG, ponieważ takie prawo w Stanach zrobione, że cokolwiek się robi nawet po godzinach, to prawa autorskie należą do firmy, w której się pracuje. Natomiast jeżeli chce mieć exception z tego, no to nie jest już to taka prosta sprawa i dlatego dość dużo czasu spędziłem z prawnikami, żeby móc ten projekt zrobić. I chyba nikt wewnętrznie z moich menedżerów nie wierzy w to, że to mi się uda, więc po prostu rzucili mnie w wodę prawników, radź sobie sam. Natomiast udało mi się poradzić i miałem oficjalny exception z Microsoftu, że mogę to robić, bo nie ma konfliktu interesów, a po dwóch latach, czy w sumie po roku się zmieniło, i już Microsoft zaczął bardziej patrzeć na Linuxy i było dość, tak naprawdę w tym roku, kiedy odszedłem z Microsoftu, zdecydowałem się poszukać, co jest na zewnątrz, to też były dość w sumie takie ciekawe rozmowy, czy by nie wykorzystać tego w Azure. Natomiast mówię, nie dociągnąłem tego do końca, ze względu, że postanowiłem zmienić pracę. A z kolei jak szedłem do NVIDII, to na dzień dobry po prostu im przedstawiłem, że jestem autorem tego projektu i chciałbym zachować prawa autorskie, czyli macie z tym problem. I się dogadałem, że nie mają z tym problemów, więc cały czas rozwijam.
No dobra, sobie, na koniec jeszcze ja przygotowałem takie jedno tajne, prywatne pytanie, bo jesteś człowiekiem wielu talentów, znamy się już od paru lat i zdążyłeś się z niektórymi ujawnić. A gdybyś teraz na przykład miał tydzień wolnego, to fortepian czy boks?
Fortepian.
Okej, czy jednak delikatna dusza wygrała.
W rękawicach bokserskich.
No tak. No nie, bez rękawic. Natomiast kupiłem sobie nowe pianino ostatnio, znaczy ostatnio, już parę lat ma, ale takie porządniejsze pianino w końcu sobie zainwestowałem, instrument porządny.
Nie stoi zakurzony, zdarza ci się grać?
Gram. Już nie tak często jak wcześniej, ale gram. Nawet swoje własne tworzę kompozycje.
No to czekamy.
Nie wiem, czy mogę.
Programu, to będzie wejście solo.
Nie, Adam, nie. My chcemy jingle. Chcemy jingle.
Właśnie. Dobrze. Jak przyjedziecie do nas, zapraszam, to chętnie. Ewa gra na gitarze, więc możemy zagrać i na pianinie, i na gitarze.
Dobrze, to my coś zaśpiewamy i będzie fajnie. Szybkie pytanie. Słuchajcie, jeszcze mam jedno pytanie, które wpadło mi też do głowy, jakby poza tym wszystkim. Powiedz mi, według twojej opinii, który system, które jądro systemu jest bezpieczniejsze, Windowsa czy Linuxa? To jest taki kontrowersyjny temat.
Osobiście uważam, że jednak Windows i to mogę dać nawet wiele przykładów dlaczego, a chyba najtakim bardziej namacalnym przykładem jest to, że stworzono w Linuxie projekt KSPP, którego pan z Google prowadzi obecnie i on między innymi stara się zaadaptować do głównego jądra Linuxa te rozwiązania, które ma GL Security, a część rozwiązań GL Security już od dawna zaimplementowane w Windowsie jako standard. Więc to chyba najbardziej mówi, że jakby state of security jest troszeczkę inny tu i tu.
Oczywiście właśnie to straciłeś jest, trochę fanów.
To się szybko zmienia. To nie jest tak, że jest to naprawdę w tyle, bo to się szybko zmienia obecnie. Jest duży push na to, bo więcej firm inwestuje w to i zwraca na to uwagę. Natomiast jeszcze 5-10 lat temu Linux nie był uznawany za aż tak profesjonalną platformę jak teraz. Dlatego zresztą takie projekty powstają jak KSPP, czy nawet LKRG, o którym wspomniałem. Właśnie ze względu na to, że no, już nie można tego ignorować.
No dobra, Adam, nasz czas dobiega końca. Dzięki wielkie za tą godzinę, którą nam poświęciłeś. Dzięki wielkie za wszystkie opowieści historyczne i bieżące. Trzymamy kciuki za dynamiczny rozwój LKRG i jego implementację w coraz większej liczbie systemów. Trochę ciekaw jestem też, jak zareagują twoi koledzy, którzy biedni muszą teraz pisać exploity, które to będą próbowały ominąć. Pewnie nie masz zbyt wielu fanów w tym towarzystwie, które zarabia w ten sposób na życie, ale no, fajny wybór drogi życiowej, gratulacje i trzymamy kciuki, żeby też produkty NVIDII dzięki tobie były bezpieczniejsze.
Dzięki bardzo, dzięki za zaproszenie. No i cześć.
I do zobaczenia.
Pa.
No dobra, a my przechodzimy jeszcze do ciągu dalszego. Tak, Stefan. Stefan się pojawił tym razem w bardziej atrakcyjnym towarzystwie. Przypominamy, że mamy kod rabatowy na udział w Confidence Online. Oraz chciałem też przypomnieć, że mamy też kod rabatowy na moje produkcje wideo Security Awareness pod adresem wideo@zaufana-trzecia-strona.pl. Z kodem rozmowa20 jest 20% rabatu na wszystkie produkty. Już wkrótce kolejne odcinki z tego cyklu. Chciałem też powiedzieć, że oprócz kolejnych odcinków Security Awareness wkrótce rusza też kurs OSINT-u online, który całkowicie autorsko sobie opracowuję. Będzie dużo wiedzy podstawowej, ale też wiedzy praktycznej. Ja ogólnie lubię OSINT, który ma zastosowanie praktyczne. Nie znajdziecie tam raczej instrukcji, jak przeszukiwać rejestr statków powietrznych, a na przykład jak szukać kogoś na Facebooku. A także na stronie OSINT zaufana-trzecia-strona.pl możecie zapisać się na listę powiadomień. Każdy, kto na nią się zapisze, dostanie jako pierwszy informację o tym, że kurs już ruszył i dostanie ofertę, której nie dostanie nikt inny, czyli będzie miał okazję kupić dostęp do tego kursu najtaniej na świecie. Potem już będzie tylko drożej. Mamy również już zapowiedzianego gościa na przyszły tydzień. Trzymamy, myślę, dobry poziom, ponieważ dołączy do nas Przemek Jaroszewski, szef zespołu CERT Polska. No człowiek, który tak naprawdę odpowiada za sporą część walki z cyberprzestępczością w Polsce i to taką część praktyczną. Przemek w tym CERT-cie naprawdę już zęby zjadł, więc myślę, że będzie miał dla nas sporo ciekawych historii, choć pewnie tych najciekawszych nie będzie mógł jeszcze opowiedzieć, ale myślę, że wyciągniemy z niego tyle, ile damy radę. Z nami kontakt oczywiście macie zawsze pod adresem live@zaufana-trzecia-strona.pl. Przypominamy, że mamy już też streamy podcastowe na Spotify'u, na iTunesach i na RSS-ie. Z Googlem jeszcze walczymy. Możecie też do nas pisać na nasze adresy e-mail. To chyba tyle. To chyba już czas skończyć.
Tak. Bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
Dzięki wszystkim. Cześć.